Cześć, tu Marta i Bartek, czyli...
Pani i Pan H. Cześć. Dzień dobry.
Dzień dobry. To co? Dzisiaj trzeci odcinek z cyklu?
Mindfulness.
Tak, mindfulness, well-being, wszystko co dobre dla Was. Trochę o tym mówiliśmy w poprzednich dwóch odcinkach, w tym jednym z naszym gościem, Joasią, którą serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj chcielibyśmy ten temat kontynuować, ale też w kontekście ćwiczeń, które moglibyśmy Wam zaproponować, prostych rzeczy, które mają duże znaczenie, ale zanim ćwiczenia, to trochę informacji jeszcze na temat mindfulnessu.
Bo ja, mimo że mamy już trzeci odcinek z cyklu mindfulnessu, dalej nie do końca wiem, co to jest. W sensie jakieś tam mniej praktyki mam z tego i chętnie pewnie jeszcze się dowiedział więcej na temat tego, co to jest i z czym to się je?
Mindfulness po polsku nazywa się często uważnością, czyli taką umiejętnością też przebywania tu i teraz, bez zagłębiania się w tym, co było, co będzie, tylko tu i teraz. Jest w ogóle też bardzo dużo badań naukowych, które mówią o tym, co nam robi mindfulness, a właściwie w czym nam pomaga. No i między innymi, co nam pomaga, znaczy w czym nam pomaga. Przede wszystkim pomaga nam być zdrowym, jakby też w bardzo szerokim kontekście, bo z jednej strony obniża nam ciśnienie krwi, z drugiej strony pomaga, co było też dla mnie w sumie jakby zaskoczeniem, jak o tym czytałam, że nawet pomaga nam w walce na przykład z nowotworami.
Tak?
Tak. Więc wzmacnia nam system odpornościowy, wzmacnia nam system nerwowy, uwalnia nas od złych myśli, od depresji. W ogóle to jest też fantastyczna jakby informacja, że biorąc pod uwagę właśnie to, o czym też trochę jakby ja gdzieś mówię w kontekście depresji jakby nas, naszych pracowników, że programy mindfulnessowe są też wykorzystywane właśnie w terapiach. One nie zastępują nam terapii, ale mocno ją wspierają.
No dobra, a tak będąc w pracy albo będąc HR-owcem w firmie, to jak możemy wesprzeć te, czy zaimplementować w ogóle programy mindfulnessowe? Od czego zacząć?
Od najprostszych rzeczy tak naprawdę, bo mam wrażenie, że mindfulness obrósł trochę w taką aurę z jednej strony tajemniczości, z drugiej strony, że to musi być zen i to musi być odpowiednie miejsce i nie wiadomo co.
Ja to z tym kojarzę de facto.
A tak naprawdę mindfulness, jakby takie ćwiczenia, które pozwalają nam być tu i teraz, to mogą być najprostsze rzeczy. To może być, jakby czasami to są nawet minuta, dwie, trzy, pięć, w zależności od tego, ile możemy na to poświęcić w ciągu dnia, czy jakby w ciągu tu i teraz. Natomiast może być to trochę też o tym Asia mówiła, może być to koncentrowanie się na naszym oddechu, że jakby wciągamy powietrze nosem, liczymy sobie do sześciu, ale myślimy tylko o tym powietrzu, które mamy, tak? Czyli myślimy sobie o tym, gdzie ono przechodzi przez nasze ciało, jak się zachowuje nasze ciało, kiedy oddychamy, koncentrujemy się na naszej klatce piersiowej i tak dalej. Liczymy do sześciu, wypuszczamy powietrze ustami i robimy kilka takich powtórzeń i to nam daje... Warunek jest jeden. Nie myślimy w tym czasie o tym, co w pracy, co za chwilę, że tu coś dzwoni i tak dalej. Myślimy tylko na tym, jakby na tu i teraz, tylko na tym oddechu, co się dzieje z powietrzem, jak się zachowuje nasz organizm. Wypuszczamy powietrze i robimy to takich powtórzeń kilka.
Okay.
I co nam to daje? Z jednej strony jakby uważność na to, co tu i jakby odcięcie się od tego, co było i co jest, ale z drugiej strony też dotlenia nam się organizm cały, tak? Więc to jakby jest dodatkowa korzyść. Innym takim ćwiczeniem jest koncentrowanie się na dotyku. W sensie takim, że nie wiem, możemy wziąć, dużo się mówi o takim ćwiczeniu z rodzynką na przykład, że bierzemy do ręki, tak, rodzynkę.
Okay.
Bierzemy do ręki rodzynkę i sprawdzamy, nie jemy jej od razu przynajmniej, tylko jakby koncentrujemy się na tym, co czujemy, czyli jakby dotykając jej, czyli jaką ma konsystencję, jaką ma chropowatość, czy ma, czy nie ma, jaki ma zapach, jakby nie myślimy o tym, że zaraz ją zjemy, tylko myślimy o tym, czym ona jest i jakby znowu koncentrujemy się tylko na tu i teraz, na tym dotyku, na tym, nad czym się zazwyczaj nie zastanawiamy, tak? Bo jakby no, założy się, że 90%, pewnie nawet więcej z nas, jak coś, nie wiem, je, to po prostu to jeść, nie zastanawia, co to jest, jak to pachnie, jakby jak to, jak właśnie, jaką ma konsystencję, jaką ma fakturę. Więc to był akurat przykład rodzynki, ale może to być dowolny inny, nie wiem, pokarm, przedmiot, tak? Może to być nawet ołówek, tak?
Okej. Okay. To ja trochę tak ściągnę w kierunku firm i korporacji, to jak ja, koherowiec, mogę przekonać swojego szefa, dyrektora zarządzającego do tego, że jednak, przepraszam, w mindfulness trzeba pójść, albo jakie korzyści mogę mu przedstawić jako...
Ja przede wszystkim pokazałam badania naukowe, które są robione, to o czym mówiłam, czyli właśnie w kontekście depresji, w kontekście uzależnień, polepszenia pamięci, polepszenia koncentracji, walki ze stresem i tak dalej. Więc często menedżerowie lubią, czy osoby decyzyjne lubią widzieć twarde dane, więc tych danych naprawdę już jest sporo dostępnych na rynku. Ale z drugiej strony zachęcić też ich do tego, żeby sami popróbowali różnych technik i zobaczyli, jak to, co im to robi, co im to daje. I myślę, że jak ktoś to uwierzy, jak ktoś to doświadczy, to jest najlepszym ambasadorem później tego wdrażania tego typu programów w organizacji.
Okay.
Bo oczywiście są, jeszcze tylko wejdę Ci słowo, oczywiście są różnego rodzaju kursy całe, które jakby są też połączone z medytacją, z elementami jogi, jakby można zrobić takie kompleksowe rzeczy, tak? Ale tych kompleksowych nie chcę dzisiaj mówić. Ja chcę dzisiaj mówić o takich rzeczach, o których możemy każdy z nas tu i teraz, dzisiaj, my biorąc kartkę papieru, zastanawiając się nad dźwiękiem, nad fakturą, nad wszystkim, co związane jest z tym, nad dźwiękami. To jest też jakby coś, czego jakby zazwyczaj się nie zastanawiamy. Puśćmy sobie muzykę, której zazwyczaj nie słuchamy i zobaczmy...
Nie słuchamy.
Nie, właśnie, znaczy w sensie taką inną niż tą, którą znamy. I zobaczmy, jakiego rodzaju są tam dźwięki. Skupmy się na tym, co słyszymy, co nam to robi, jakie emocje w nas wywołuje. No właśnie, jakiego rodzaju instrumenty na przykład tam są, tak? Mhm. Czy nie wiem, idźmy do lasu i posłuchajmy teraz może już będzie coraz trudniej o ten śpiew ptaku, taki radosny, natomiast to skupmy się, nie wiem, na kolorach, które widzimy w tym lesie, tak? To są takie proste rzeczy, tylko chodzi o to, żeby patrząc na to naprawdę to widzieć, a nie tylko przejść sobie powiedzieć, o jak ładnie, kolorowo, tak?
Okay.
Tylko zastanowić się, wziąć liść do ręki, tak? I zastanowić się, jakby po prostu poświęcić mu czas, żeby się skupić na tu i teraz.
Okej. Okay. Bo właśnie tak... To, o czym mówisz, to tak, mam taki przykład, albo właśnie tak wracam myślami, pamięcią do jednej z moich organizacji, w których pracowałem, w którym właśnie przychodzi do nas coach. Ja jako HR-owiec nie rozumiałem znaczenia jak gdyby tego, co robiliśmy, nie? Czyli mieliśmy warsztat, w którym trochę medytowaliśmy, trochę skupialiśmy się na dźwiękach, które dopływają od nas. I wtedy przynajmniej ja jeszcze byłem na chyba wczesnym etapie swojego rozwoju, jeżeli chodzi o doświadczenie jak gdyby mindfulnessowe, nie rozumiałem tego, co się dzieje, tak? I trochę czułem się nieswojo w tym miejscu i w tym otoczeniu. I tak się zastanawiam, tak chyba mam taką myśl przewodnią, że to trzeba dobrze sprzedać w organizacji. Nie? Jak to sprzedać? Nie? W sensie, jak o tym mówić, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że okej, no to jest kolejny wymysł HR-u albo kolejny wymysł prezesa.
Znaczy wiesz, jako HR-owiec tego nie sprzedasz, jeśli sam w to nie uwierzysz. Mhm. Więc dlatego też jakby to jest to, o czym powiedziałam, że żeby w coś uwierzyć, trzeba tego doświadczyć, ale trzeba tego doświadczyć też
świadomie.
Dokładnie tak. I jakby wiedzieć też, po co to jest, bo jeśli przychodzi, nie wiem, trener, ktokolwiek, kto mówi Wam, dobra, to dzisiaj sobie poćwiczymy mindfulness, ale jakby nie ma do tego całej takiej filozofii, która temu sprzyja, jakby temu towarzyszy i nie widzisz też, po co to jest tak naprawdę, bo w treningu mindfulnessu to nie chodzi o to, żeby to zrobić raz, tak? To nie chodzi o to, żeby dzisiaj sobie zrobię, mam z tego szkolenie, super, a jutro to w ogóle będę robić tak jak zawsze, tak? Bo jakby tu chodzi o trening, to mówimy ciągle o tym treningu mindfulness, tak? Czyli to jest jakby trochę zmiana życia i zmiana podejścia, że jeśli mam sytuację stresującą, to nie idę na papierosa, tylko nie wiem, no jakby mam akurat przykład, mamy super biuro i tutaj mamy kącik do medytacji, tak? To po prostu zamykam się tam na chwilę, jakby wyciszam, biorę te oddechy, piję wodę i wchodzę z inną energią na takie na przykład trudne spotkanie.
Okej, rozumiem. Właśnie a propos tego, o czym mówisz, to tak się zastanawiam, bo jest często tak, przynajmniej ja się spotkałem z tym też w swojej praktyce, że mówimy, że dobra, dzisiaj jest ten dzień, w którym trenujemy mindfulness, medytację, jakkolwiek to nazwiemy. Przychodzi trener, no i często jest tak, nie, dzisiaj nie idę, dzisiaj mi się nie chce, albo dzisiaj mam ważniejsze rzeczy, nie wiem, jakieś przygotowanie do spotkania, tabelki do zrobienia, kolejne Excel i tak dalej, nie? To w jaki sposób, gdy, przynajmniej twoim zdaniem, albo jak uważasz, jak powinniśmy przekonywać jako HR-owcy, którzy są przekonani do tego, że mindfulness jest ważny, ale ich przekonać do tego, żeby wyrwać ich z tych spotkań, wyrwać ich z tego takiego pędu bieżącego i tego, że ten deadline się zbliża i termin po prostu wszyscy puszują.
Znaczy wiesz co, ja myślę, że to jest metoda małych kroków. Nie widzę takiej opcji, żeby kogoś na siłę do tego zmusić, bo on nie zobaczy z tym wartości. Nie chodzi też o to, żeby kogoś wyrywać na godzinę czy dwie w ciągu dnia po to, żeby teraz ćwiczyć mindfulness, bo to też nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby nauczyć ich małych kroków, z których oni będą czerpać wartość. Tak jak powiedziałam, to może być nauczenie ich oddychania, to może być pokazanie im właśnie w tym stresie, w tych Excelach i tak dalej, że jak oni w tym się zapędzają, to jakby, no dobra, jest, nie wiem, sport, o którym rozmawialiśmy też z Asią, tak? Że super odreagowaniem na stres jest sport, ale jest dużo innych możliwości, żeby zredukować stres. Między innymi właśnie, nie wiem, nauczenie się oddychania, nauczenie się wyłączania chwilowego z otaczającej nas rzeczywistości. I to naprawdę nie trzeba nie wiadomo co. No, możesz to zrobić siedząc przy biurku, po prostu zamknąć oczy, skupić się na dźwięku, który do ciebie dociera, na przykład tak jak my tutaj mamy jednostajny dźwięk, którego normalnie nie słyszysz, jak jesteś w pędzie, a po prostu zatrzymaj się i go usłysz i zastanów się jakby, no właśnie, jaki jest jego, nie wiem, temp, tam, nie wiem, częstotliwość, whatever, tak? Więc to chodzi o to, żeby nauczyć ich małych kroków. Nie duże, bo duże często są, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, tak, że czasem lepiej małymi krokami do dużego celu, niż od razu duży cel, jeśli oni nie znają jakby tych małych kroków i nie będą mieć tej dużej wartości.
Ja jeszcze takie mam jedno przemyślenie, bo ostatni jeden z takich potentatów branży elektronicznej wprowadził do swoich zegarków sztukę oddychania.
Ona jest od bardzo dawna. Od bardzo dawna masz coś takiego jak, nie pamiętam jak to się nazywa, ale dobra, no jakby Apple od bardzo dawna ma w swoich zegarkach taką opcję, że jak ci się tętno podwyższa, to ci się robi, robią ci się tam
ćwiczenie jakby, na oddychanie.
Tak, dokładnie. Okay. Także to już jest od bardzo dawna. Także to nie jest żadna nowość. Więc ja w to bardzo wierzę, bo wierzę też w to, że wszyscy zagalopowaliśmy, no dobra, generalizuję oczywiście, ale jakby, że świat się trochę zagalopował i że musimy trochę wystopować, bo jak nie wystopujemy i jakby nie nauczymy się, znaczy jakby nie chodzi o to, żeby przestać teraz, nie wiem, rozwijać i jakby biznesowo działać. Natomiast nasz organizm, nasze organizmy są przeciążone i zestresowane. Zobaczmy swoje ramiona, zobaczmy jak siedzimy, no jakby dużo rzeczy, tak? I musimy po prostu nauczyć się też sobie z tym radzić, a czasem zapobiegać. Najlepiej by było, jakby było tak, że dałoby nam się zapobiegać różnego rodzaju problemom zdrowotnym, które się wiążą ze stresem, a ich jest, tak jak już mówiliśmy, ogromnie dużo. Więc nauczmy się żyć trochę bardziej slow.
Okay.
I korzystać z prostych technik. Naprawdę, to są mega proste techniki zajmujące 2 do 5 minut jednorazowo.
Czyli proste rzeczy, ale to tak powtarzamy chyba od pierwszego odcinku, że zawsze najprostsze rzeczy są najtrudniejsze w implementacji, a z drugiej strony też dają największy efekt.
Wiesz co, ja mam takie wrażenie, jakby we wszystkim, nie tylko w mindfulnessie, nie tylko w slow life'ie, że generalnie jakby wydaje nam się, że tylko te wielkie, że musimy coś wymyślać i jakby ciągle jakby do przodu, właśnie do przodu. Ale tak jak powiedziałeś, no jakby siła jest w tym, żeby umieć korzystać z tego, co mamy tu i teraz. Naprawdę nie kosztuje, na przykład, nie wiem, patrząc z perspektywy organizacji, to, o czym dzisiaj mówię, kosztuje nas nic. Kompletnie nic, tak? Tylko to jest kwestia, dobra, inwestycji czasu w uświadomienie komuś różnych rzeczy i pokazanie różnych technik. Natomiast naprawdę, jeśli chcemy to zrobić na takim jakby poziomie małych kroków, nie kosztuje nas to nic, jeśli chcemy jakby zrobić to kompleksowo, no to wtedy już musimy zainwestować.
Kończąc ten odcinek, zapraszam Was teraz na to, żebyśmy wspólnie jedną z technik oddechowych zastosowali i spotykamy się w następnym odcinku.
Zamykamy oczy.
Zamykamy oczy.